Jest 15. Środa, 18 listopada, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Uwaga kierowcy, po kolizji utrudnienia na A1 w kierunku Gdańska. Między Włocławkiem a Kowalem w miejscowości Ludwinowo jeden pas blokuje ciężarówka. Będą pieniądze na sprzęt dla ośrodka radioterapii onkologicznej we Włocławku. Placówka pożyczy około 25 milionów.
Mamy tutaj tylko dobre wiadomości, jeśli chodzi o finansowanie linii akceleratorów. Są one przedmiotem negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tutaj w ramach tego dużego pakietu, który w tej chwili się finalizuje. Trwają ostateczne ustalenia w zakresie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a więc te informacje na pewno do końca roku będą już wyjaśnione.
Powiedziała nam Małgorzata Wiśniewska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Włocławski gmach zakładu radioterapii od wielu miesięcy stoi pusty.
To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego.
Krótkie i konkretne. Posłowie PiS-u chwalą exposé premier Beaty Szydło. Zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego dobrze się stało, że zapowiedziała audyt poprzedników.
Bardzo dobre, świetne. Bardzo mi się podobało.
A ten audyt, panie prezesie?
No, audyt jest potrzebny. Bez wątpienia jest potrzebny. Bardzo się ucieszyłem, że przy końcu przemówienia pani premier o tym powiedziała.
Beata Szydło zaczęła expose od kwestii bezpieczeństwa i solidarności w walce z terroryzmem. Podkreśliła, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski i Polaków. Potem powtórzyła, że ustawy dotyczące najważniejszych zobowiązań zostaną przyjęte w ciągu pierwszych 100 dni. Mało treści, dużo pustych obietnic. Tak wystąpienie ocenia szef klubu PO Sławomir Neumann.
Nawet nie zdążono sprawdzić tego, co jest w ministerstwach i dobrze policzyć tych zapowiedzi. I mamy efekt, że to jest kolejne wystąpienie raczej wyborcze niż rzeczywiste plan realizacji zadań, bo one są nierealizowalne. Ja się doliczyłem tych obietnic na kilkaset miliardów złotych, a dochodów na kilkanaście miliardów złotych nowych, więc nie wiem, z czego ma zamiar pani premier Szydło to sfinansować.
To mało profesjonalny plan na przyszłość, to już komentarz byłej premier Ewy Kopacz. W expose zabrakło konkretów, Beata Szydło powtórzyła obietnicę z kampanii wyborczej, ocenia analityk domu maklerskiego Bartosz Sawicki. Gaz łzawiący kontra koktajle Mołotowa w Kosowie. Drugi dzień starć, wczoraj w parlamencie, dziś na ulicy Prysztiny. Doszło do zamieszek z udziałem protestujących i policji. Mocno wieje, wiatr nie odpuści za szybko. O czym powinniśmy pamiętać w taką pogodę, przypomina Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Usunąć z parapetów, z balkonów, z obejścia wszystkie luźne przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Zawsze też apelujemy o to, żeby sprawdzić okna. No, niedomknięte okno przy jakimś takim dużym porywie, no wiadomo, może szyba się zbić, a to jest kolejne zagrożenie. Tak samo parkowanie pod drzewami. Podczas minionej wichury pamiętamy, że zginęła jedna osoba przygnieciona konarem łamiącego się drzewa.
Prognoza pogody tuż po wiadomościach. Pracował ze Stevenem Spielbergiem i Agnieszką Holland, znany z takich produkcji jak Szeregowiec Ryan, Niebo czy Avatar. Amerykański aktor Giovanni Ribisi jest gościem festiwalu Camera Image w Bydgoszczy i jurorem w konkursie głównym. Jak powiedział Polskiemu Radiu PIK, bycie jurorem to dla niego wyzwanie, ale i niezwykle ciekawa praca.
To watch. Sometimes three movies.
Oglądamy po trzy filmy konkursowe dziennie, a potem o nich rozmawiamy. To bardzo intensywna praca. Ciekawi mnie, jak pozostali członkowie patrzą na zdjęcia w filmach. Z perspektywy aktora to nowe doświadczenie. Pierwszy raz jestem w Polsce. Miejsce jest świetne. Kocham Bydgoszcz. Dziś festiwalowa publiczność będzie miała okazję zobaczyć Ribisi na dużym ekranie w produkcji Rida Morano, Meadowland. Film startuje w konkursie debiutów reżyserskich, a projekcja rozpocznie się za 2,5 godziny w bydgoskim Multikinie. Kolejne wiadomości o 16. Deszczowe i wietrzne popołudnie. Termometry w regionie pokazują od 10 do 12 stopni. Ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
Wiadomości sportowe. Eryk Chełmieniak. Na początek piłka nożna i sprawa szefów FIFA i UEFA. Komisja Odwoławcza Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej podtrzymała wcześniejszą decyzję Komisji Etycznej, która zawiesiła na 90 dni prezydenta tej organizacji Josefa Blattera oraz szefa UEFA Michela Platiniego. Zawieszenie ma szczególne znaczenie dla Platiniego, któremu uniemożliwia ubieganie się o fotel prezydenta FIFA. Obaj mogą się teraz odwołać do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Teraz wracamy do wielkiego piłkarskiego wydarzenia z Londynu. Anglicy wygrali z Francuzami 2-0 w meczu towarzyskim. To był pokaz jedności i solidarności.
To był nietypowy mecz. Wszyscy grali w jednej drużynie. Ważne, że tej nocy kibice francuscy i brytyjscy stoją koło siebie i pokazują, że przedstawienie musi trwać. Cały stadion śpiewający Marsyliankę, na ekranach tekst pieśni dla kibiców gospodarzy, dudniąca w uszach minuta ciszy. Wolność, równość, braterstwo. Napis na stadionie skąpanym w trójkolorowym świetle. Morze francuskich flag. Owacje na stojąco dla Diary, który wszedł na boisko pomimo tego, że w atakach stracił kuzynkę. Wspominamy śmierć i obrażenia setek ludzi i nie sądzę, by można to było zrobić lepiej. To trener Anglików Roy Hodgson w rozmowie z BBC. I tylko te niepokojące pytania w tle. Dlaczego by to wszystko mogło się wydarzyć, stadion musiał przypominać twierdzę? I dlaczego wczoraj w środku Europy przyjście na mecz było aktem odwagi? Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Chojniczanka zagra wieczorem z Legią. Piłkarze z Chojnic będą walczyć w Warszawie w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu stołeczny klub wygrał 2-1. Początek pojedynku o 20:45, a nasz następny serwis sportowy o 21:00.
80 lat na Pomorzu i Kujawach. Reklama.
Wykorzystasz kamień w twoim domu, zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Zamów tanią taksówkę. Zadzwoń 52 196 62. Radio Taxi Comfort osobowe i bagażowe. Marka na życzenie, taksi z Wi-Fi, zakupy i bezpieczny przewóz dzieci. Radio Taxi Comfort do i z Fordonu oraz za miasto 20% taniej. Obsługa imprez, drobne przesyłki, pomoc w uruchomieniu i odprowadzeniu auta. To dzwonię 52 196 62. www.taxi-comfort.pl. A i mile zaskakują.
Dla jednych za ślisko, dla innych za mokro. Dla jednych za zimno, dla innych za ciemno. Dla jednych za wietrznie, dla ciebie w porządku. Bądź przygotowany na jesień i zimę. Mercedes-Benz klasy C i E z napędem na 4 koła Formatic. Sprawdź ofertę specjalną w salonie.
Zaprasza Autofrelik. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Zapraszamy do nowo otwartego, luksusowego hotelu Evita w Tleniu. Komfortowe pokoje, wyśmienita kuchnia, basen i spa. Sprawdź naszą wyjątkową ofertę pobytową, wypoczynkową i weselną. Zapraszamy też na zabawy andrzejkową i sylwestrową oraz do spędzenia w hotelu Evita świąt Bożego Narodzenia. www.evitahotel.pl. Tleń, ulica Czerska 11.
To była nagła sprawa. Pilnie potrzebowałam niedużej sumy. Szukałam kogoś godnego zaufania, sprawdzonego. Znajoma powiedziała mi, że Optima to uczciwa firma i nigdy się na niej nie zawiodła. Teraz wiem to i ja. Optima to bezpieczne pożyczki.
Optima Pożyczki. Dzwoń 500 600 370 lub odwiedź nas. Bydgoszcz, ulica Dworcowa 8. Telefon 500 600 370. www.optima.pl. Optima. Wygodne rozwiązanie na gotówki pożyczanie.
Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami zaprasza na 8. edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszym województwie. W dniach od 16 do 20 listopada odbędzie się ponad 80 bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących przedsiębiorczości w miastach regionu. Wejdź i zarejestruj się już dziś na stronie www.tydzienyprzedsiębiorczości.pl lub www.bar.pl.
Zakład Techniczny Propan, Bydgoszcz, Inwalidów 51. Sprzedajemy, wypożyczamy, instalujemy i naprawiamy gazowe i olejowe urządzenia grzewcze. Dostarczamy wszystkie gazy techniczne i energetyczne potrzebne rodakom. Firma Propan na wszystkie 4 pory roku. Telefon kierunkowy 052 36 67 550. Zapamiętaj 36 67 550.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
I Marek Rzepa, witamy. W tej części po exposé premier Beaty Szydło, jak będzie wyglądał budżet Torunia i o podwyżkach wynagrodzeń dla grudziąckich pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Premier Beata Szydło przedstawiła plan działania swojego rządu. Nowa premier zapowiedziała zrealizowanie kilku obietnic wyborczych już w pierwszych 100 dniach rządu. W części exposé szefowa rządu skupiła się na kwestiach budżetowych.
Szefowa rządu zapewniła, że ważne będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności. W tym celu, jak podkreślała, trzeba uruchomić wszystkie rezerwy, jakimi Polska dysponuje. Zapewniła też, że rząd będzie wspierał rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz innowacyjności.
Środki europejskie. Są one wykorzystywane w sposób wysoce nieefektywny. Wiąże się to z kolejnym zasobem. To jest kilkuset miliardami złotych oszczędności na kontach przedsiębiorstw, które mogą być inwestowane. System zachęt inwestycyjnych, amortyzacja inwestycji w ciągu roku. Wreszcie duże niewykorzystane możliwości mają wielkie przedsiębiorstwa państwowe. Można je wykorzystać poprzez stworzenie funduszu inwestycyjnego.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy, Tomasz Latos, bardzo wysoko ocenia exposé Beaty Szydło.
Mądre, wyważone, a jednocześnie bardzo koncyliacyjne zaproszenie do współpracy również dla całej opozycji. Teraz musimy to wszystko, co zostało, co pani premier obiecała, zadeklarowała, po prostu zrealizować.
Poseł odniósł się także do nieprzychylnej reakcji części opozycji podczas exposé Beaty Szydło.
Nie będę komentował nieładnych zachowań, zwłaszcza posła Niesiołowskiego, w pobliżu którego siedzę i słyszałem jego awanturowanie się, no ale to już można było wkalkulować, ale jednocześnie widziałem, jak przy kwestiach dotyczących zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw bił brawo sam Ryszard Petru z Nowoczesnej. Jeszcze w paru innych miejscach cieszyłem się także z dobrych relacji przy kilku sprawach członków Kukiza. Ten klub parlamentarny też znakomicie zareagował, chociażby na kwestie związane z nauką historii, ale i nie tylko, w wielu innych sprawach.
Do gospodarczej części programu Beaty Szydło odniósł się krytycznie toruński poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz.
Premier Beata Szydło bardzo często w swoim wystąpieniu używa określenia, aby nie wpaść w pułapkę średniego rozwoju, czyli w exposé pani premier wyraźnie podkreślony był fakt, że Polska się rozwija, że gospodarka rośnie, bezrobocie rzeczywiście spada. Natomiast w tym słowie pułapka średniego rozwoju ukrywa się pewnie jakiś plan, o którym szerzej pani premier Beata Szydło nie powiedziała. Czy można rozpędzić gospodarkę jeszcze bardziej? Dużo pani premier mówiła o wydatkach, na które jednak nie powiedziała, gdzie są środki, z czego zostanie to pokryte. Tutaj mamy pełne obawy dotyczące tego, w jaki sposób będzie konstruowany budżet państwa, na ile może być zwiększony deficyt, a przez to wzrosnąć inflacja, która zawsze zabiera nam pieniądze z portfela i obawiamy się, że te kolejne deklaracje wydatków mogą mieć wpływ na właśnie stan finansów publicznych. Dzisiaj ma ten rząd carte blanche, rozpoczyna swoje rządy. Najbliższe 4 lata odpowiadam na pytanie, co z tych obietnic zostało zrealizowane, a czego się zrealizować nie udało.
Premier zaapelowała do wszystkich sił politycznych o współpracę i dialog w ramach prac parlamentarnych. Na zakończenie Beata Szydło poprosiła Sejm o udzielenie jej wotum zaufania. Głosowanie jeszcze dziś wieczorem. Bydgoszcz, Marcin Kupczyk.
$929 milionów, tyle ma wynieść zadłużenie Torunia w przyszłym roku. Skarbnik miasta zapewnia, że nie ma powodów do obaw. W projekcie przyszłorocznego budżetu, który trafi pod obrady jutrzejszej sesji Rady Miasta, na inwestycje zaplanowano $219 milionów. Najwięcej zapisano na edukację i oświatę, $311 milionów. Deficyt ma wynieść $60 milionów.
Założenia przyszłorocznego budżetu przedstawił prezydent Torunia Michał Zaleski.
Przede wszystkim to będzie czas równomiernego, spokojnego funkcjonowania miasta w tych sferach, w których finansowane jest to z budżetu miasta. Natomiast intensywnie będziemy przygotowywali się do pozyskiwania środków z nowego okresu programowania dotacji Unii Europejskiej i tutaj projektowanie, rozpoczynanie niektórych zadań. Nie będzie w roku 2016 zbyt dużych inwestycji, bo tak naprawdę te największe kończymy w tym roku, chociażby za kilka tygodni budowę sali koncertowo-kongresowej.
W 2016 roku kontynuowana będzie przebudowa ulicy Łódzkiej.
Tym razem na odcinku od Lipnowskiej do Włocławskiej z budową wiaduktu nad torami kolejowymi będziemy budowali kilka dróg strategicznych dla osiedli, na przykład przebudowę ulicy łączącej Polną z Chełmińską z ulicą Okrężną, czyli przedłużenie ulicy Polnej, także przebudowa ulicy Starotoruńskiej. Kontynuować będziemy przebudowę ulicy Winnica. Z obiektów kubaturowych będzie trwała przebudowa pawilonu szkolnego przy Zespole Szkół nr 14.
Miasto starać się będzie o pozyskanie unijnych pieniędzy. Magdalena Flicykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta.
Przykładem takiej unijnej inwestycji jest chociażby przygotowanie dokumentacji dla budowy trasy wschodniej, najbardziej priorytetowa inwestycja w mieście, ale też i kilka innych drogowych zadań typu rozbudowa ulicy Olsztyńskiej czy szosy chełmińskiej, tak zwana trasa staromostowa. Mamy też pieniądze na warsztaty w Zespole Szkół Samochodowych. To też inwestycja, która może doczekać się unijnego wsparcia.
Ponad 929 milionów to zadłużenie Torunia. Torun jest liderem, jeśli chodzi o zadłużenie. Jak miasto sobie z tym poradzi?
No niestety jesteśmy liderem, natomiast jesteśmy również liderem, jeżeli chodzi o wysokość nadwyżki operacyjnej, a to właśnie nadwyżka operacyjna świadczy o tym, czy mamy pieniądze na obsługę zadłużenia. W związku z tym nasze zadłużenie jest bezpieczne, bo mamy pieniądze na jego obsługę. Oczywiście, że ja z punktu widzenia skarbnika miasta wolałabym, żeby zadłużenia w ogóle nie było, ale to z kolei oznaczałoby, że miasto nie miałoby za co się rozwijać, nie miałoby za co realizować inwestycji i pozyskiwać unijnych środków.
W kolejnych latach miasto planuje jakieś oszczędności, żeby stopniowo to spłacać, bo oczywiście są pieniądze na obsługę tego zadłużenia, ale trzeba je zmniejszać.
Oczywiście, z tym, że myślę, że nie myślmy o tym, żeby to było w ciągu najbliższych 4-5 lat. Bo jesteśmy na etapie ostatniej szansy na to, żeby pozyskać duże dotacje inwestycyjne. I akurat teraz nie jest dobry czas na to, abyśmy myśleli o zmniejszaniu poziomu zadłużenia tak bezwzględnie. Oczywiście robimy wszystko, żeby ono nie było zbyt wysokie. Mamy ostatnią szansę rozwojową, wykorzystajmy ją i po tym okresie na pewno trzeba będzie myśleć o zmniejszaniu zadłużenia. I tak też jest skonstruowana nasza wieloletnia prognoza finansowa, w której pokazujemy, że do roku 2040 w tej perspektywie miasto spłaci całkowicie dług, co pewnie też w praktyce nie będzie stosowane, bo myślę, że tak jak każdy z nas w domu korzysta trochę z kredytów, tak samo i miasto dla normalnego rozwoju, czy wszystkie przedsiębiorstwa, no trochę kredytu mieć można.
Dla popołudnia z nami Michał Zaremba.
A na jutrzejszej sesji odbędzie się pierwsze czytanie budżetu. Radni natomiast będą głosować ten budżet 17 grudnia. Prezentacja budżetu będzie dostępna na stronie toruń.pl.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Będą podwyżki wynagrodzeń dla grudziąckich pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dodatkowe pieniądze zostały wywalczone podczas protestu ulicznego zorganizowanego kilkanaście dni temu. Dodatkowo prezydent Grudziądza obiecuje wzrost płac dla wszystkich pracowników jednostek samorządu.
Kilkanaście dni temu protestowałyście na ulicy, głośno domagając się podwyżki płac, polepszenia tych warunków socjalnych. Pojawiło się światełko w tunelu. Miasto da jakieś pieniądze.
Janina Józefiak, przewodnicząca Związków Zawodowych. W 2015 roku nie będzie podwyżek. Jest zrobiony taki manewr, który spowoduje dla części załogi nieznaczny wzrost wynagrodzenia poprzez dodanie do podstawy na stałe 25% premii. W 2016 miasto zadeklarowało, że dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostaną przyznane pieniądze w kwocie średnio na etat 200 zł brutto.
Wy żądałyście 300 zł, ale negocjacje mają to do siebie, że zawsze jedna ze stron musi zrezygnować. Czy będziecie jeszcze walczyć o więcej w przyszłości?
Tak, dla nas jest istotne, tak jak już zaznaczałyśmy wiele razy władzom miasta, systematyczny wzrost wynagrodzeń dla naszej załogi. Czyli najprawdopodobniej od stycznia 2016 podejmiemy kolejne kroki i będziemy rozmawiać z tymi, którzy z nami chcą rozmawiać.
Samorząd usłyszał głos pracowników socjalnych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i udało się znaleźć jakieś pieniądze na przyszłoroczne podwyżki.
Magdalena Jaworska-Nizioł, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. W tym roku przy konstruowaniu projektu budżetu miasta na rok 2016 dokonano analizy kosztów podwyżek dla wszystkich pracowników jednostek samorządowych, w tym m.in. pracowników socjalnych, w tym pracowników niepedagogicznych grudziąckich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Analiza objęła wszystkich pracowników, nie tylko tych, których obejmuje obligatoryjna podwyżka wynikająca ze wzrostu od 1 stycznia. stycznia minimalnego wynagrodzenia. Podwyżki planowane są od 1 stycznia 2016 roku i średnio przyjęto taką podwyżkę w wysokości 200 zł na etat.
W tym roku, tak jak mi dzisiaj powiedzieli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, nie będzie podwyżki, ale będzie taki dodatek procentowy do podstawy.
Rzeczywiście takie rozmowy były prowadzone. Byli przedstawiciele związków zawodowych u pana wiceprezydenta na spotkaniach. W tych spotkaniach również uczestniczył dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z tych informacji, które posiadam, rzeczywiście takie dodatkowe pieniądze dla pracowników socjalnych zostały zabezpieczone.
Dodatkowo w przeddzień święta pracownika socjalnego, czyli 20 listopada, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przyjdą do pracy ubrani na czarno. W ten sposób chcą zaprotestować wobec niskich zarobków i braku szacunku dla ich ciężkiej pracy. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Jeszcze dopowiem, że materiał przygotował Marcin Doliński. Także PIK, małparadia.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Gdyby państwo chcieli się odnieść do dzisiejszego expose premier Beaty Szydło, bardzo proszę, ale no też zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z państwa byli w stanie wysłuchać expose, tak więc pewnie jeszcze o expose sobie porozmawiamy. Do państwa dyspozycji dwa nasze telefony, 52 34 5 50 90, drugi numer końcówka 60, również o, no właśnie, dzisiaj Światowy Dzień POHP, choroba i postępująca, choroba śmiertelna, choroba pewnie, o której cały czas mało wiemy. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jutro mamy dzień rzucania palenia, tak więc być może też byśmy porozmawiali o tym problemie, bo jednak 90% osób chorych na POHP to palacze. I bardzo często, jak się dowiadują o tej chorobie, to z dnia na dzień potrafią rzucić palenie. Ale można uchwycić tę chorobę znacznie wcześniej, w wcześniejszym stadium i wtedy no, walka bądź też zahamowanie rozwoju tej choroby jest znacznie łatwiejsze. Tak więc dzisiaj o niepaleniu, o POHP i też, gdyby państwo chcieli wrócić do expose, bardzo proszę, 52 34 5 50 90, drugi numer końcówka 60. Pani Elżbieta, dzień dobry.
Dzień dobry. Expose pani premier świetne, ale preludium, występ uroczy pani Kopacz ohydny przedtem, a tak w ogóle potem występ Neumanna masakra, a w ogóle wszyscy ci, co popierają to, co tamci złego zrobili, to są zdrajcy Polski. To są
targowicanie. Mam prośbę, żeby pani jednak...
Mogę to powiedzieć, mam wolność. Do widzenia.
Bardzo proszę, pozdrawiam. 52 34 5 50 90 i 52 34 5 50 60. PIK, małparadio.pik.pl, SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK i o expose, ale także jutro dzień rzucania palenia. Każda okazja jest dobra. Również dzisiaj Światowy Dzień POHP, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Więcej o tej chorobie z osobami chorymi porozmawiamy po godzinie 15.30. Pani Ewa, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałabym wesprzeć słowem moją poprzedniczkę.
Bardzo dziękuję.
Popieram 100%, dziękuję.
Pozdrawiam. 52 34 5 50 90 i 52 34 5 50 60, również PIK, małparadio.pik.pl i SMS-y, które można wysyłać pod numer 70906. Treść ważna, żeby była poprzedzona słowem PIK, wtedy dojdzie do nas. Kolejna pani Justyna, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja być może nie będę zbyt oryginalna, ale może wymowna, bo chciałam wesprzeć moje dwie poprzedniczki. Dziękuję.
To jeszcze spytam panią, dobrze? Tak? Mogę spytać?
Proszę.
Pali pani papierosy?
Nie palę. Nigdy nie paliłam. To było... Moja mama pracowała w szpitalu chorób płuc, więc od małego byliśmy z rodzeństwem edukowani w tej kwestii.
Czyli nawet pewnie pani wie, co to jest POHP.
co to jest PHP, wiem, ale mam nadzieję, że nigdy mnie to nie dotknie.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Być może też wysłuchamy Państwa historii, jak Państwo radzili sobie z nałogiem rzucania palenia. 52 345 50 90 i 60 telefon do nas. Try to smile and he bit his tongue, but carry on regardless. Carry on with work, carry on with love. Kolejna pani, pani Hanna, dzień dobry.
No witam serdecznie, ja z kolei chciałam powiedzieć, że jestem załamana podejściem moich poprzedniczek, dlatego że wszystko, mam wrażenie, w większości jest rozpatrywane w kontekście tylko i wyłącznie jednostkowym, a niestety nie jesteśmy sobie sami na tym świecie, musimy współpracować. Najłatwiej jest wsadzić kij w mrowisko i po prostu rozdawać, wszystkim rozdawać, ale ci, którzy są może trochę bardziej wykształceni, może trochę bardziej więcej pracują, może trochę mniej chcą dostać, a więcej dać, po prostu inaczej postrzegają teraz.
To jeszcze odskoczę od tematu i przeskoczę na temat POHP, a właściwie rzucanie palenia. Pani pali papierosy?
Nie, nie palę, paliłam kiedyś, ale rzuciłam.
I udało się tak z dnia na dzień?
Tak, udało się tak z dnia na dzień. Rzuciłam, paliłam dosyć długo, bo paliłam 10 lat. Ale w pewnym momencie po prostu kwestia, nie wiem, być może podejścia, być może dojrzałej decyzji jakiejś, też świadomości, co tak naprawdę się dzieje z człowiekiem w środku. Więc udało mi się, zanim zachorowałam.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam, do widzenia.
I do rozmów powrócimy już po godzinie 15:30 po relacjach reporterskich. To już teraz specjalnie dla Państwa Urszula.
Zakochałam się, to na pewno ten. Ale gdzieś na dnie, w oczach miała nienazwany lęk, co skłoniło mnie, by szepnąć je. A może jeszcze raz swemu szczęściu spojrzę prosto w twarz. Moja siostro, więc uśmiechnij się. I uwierzcie mi, tak cudownie jej naiwnych słów, może lepiej wie i zapamięta to, co było raz, nie wróci.
bo życie tak jest. Musisz wiedzieć, że życie tak jest.
W czwartek w Polskim Radiu PIK.
Młoda, utalentowana tyczkarka Zawiszy Bydgoszcz wyraziła swoje niezadowolenie. Na Facebooku napisała, że jest rozczarowana prezentem, który otrzymała od klubu. Uznała, że wynikami, jakie osiągnęła, zasłużyła na więcej, a dostała szklanki. Wywołało to w ostatnich dniach prawdziwą lawinę komentarzy. Kamila Przybyła stała się przyczynkiem do dyskusji o tym, czy dla młodych sportowców pieniądze są najważniejsze, czy mają aż tak złe warunki do rozwoju.
Myśl o wyniku sportowym, a jak on będzie dobry, wielki, to pieniądze same się pojawią.
O szklankach Zawiszy, które stały się sławne w całej Polsce w czwartek o 12:20. Maciej Wilkowski, do usłyszenia.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK. W sobotę i niedzielę w Polskim Radiu PIK. Muzyka i sport. W soboty od 20:00 siatkarska plus liga. Bydgoska Łuczniczka zmierzy się z Asseco Resowią Rzeszów. Mistrzem Polski i uczestnikiem Ligi Mistrzów. W składzie rzeszowian Kurek, Nowakowski, Drzyzga, Ignaczak. Ale damy radę. W niedzielę relacja z meczu siatkarek Pałacu Bydgoszcz z PTPS Piła. Początek naszej transmisji o 15:00. Muzyka i sport. W sobotę i niedzielę w Polskim Radiu PIK.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16:30.
Dowódca polskich żołnierzy, którzy walczyli w Karbali w Iraku, spotkał się dziś w Bydgoszczy z młodzieżą. Mówić będziemy o nagrodach dla samorządu, także co to jest takiego GIS i o obchodzonym na świecie dniu POHP. Dowódca polskiej załogi, która 11 lat temu walczyła w Karbali w Iraku, spotkał się dzisiaj w Bydgoszczy ze studentami, licealistami i gimnazjalistami w Auli Kopernikanum UKW. Podpułkownik Grzegorz Kaliciak opowiadał nie tylko o samej bitwie, największej od czasów II wojny światowej, z udziałem polskich żołnierzy.
Dla młodzieży to bardzo często jest niezrozumiałe, dlaczego tak mało materiałów zostało i dlaczego jest tak mało zdjęć. No zdjęć jest mało dlatego, że to był 2004 rok i wtedy tak naprawdę aparat cyfrowy był czasami w sferze marzeń, żeby go sobie kupić. Pierwsze aparaty żołnierze sobie kupowali dopiero tam. A druga sprawa, że po zakończeniu całej zmiany obowiązują pewne procedury w wojsku. Pewne są oficjalne, niektóre są nieoficjalne, ale do których staramy się stosować. Nie wszystkie materiały stamtąd przywozimy tutaj. Część zostaje w archiwach.
A jak Irak wyglądał tuż po upadku z Saddama?
Dyktatura Saddama była okrutna i ci ludzie naprawdę w momencie, kiedy myśmy wjeżdżali, bardzo się ucieszyli z naszego pobytu. Nasz pobyt pierwszy w Iraku, te pierwsze dni, to tak naprawdę demonstracja siły, czyli broń, ale zasadą żołnierza nie jest kierowanie broni do cywila, tylko ta broń jest zawsze skierowana w dół. Ludzie nas bardzo serdecznie witali i tam nie było widać wrogiego nastawienia.
Mowa była też o źródłach konfliktów.
Pieniądze rządzi światem i tylko inteligencja ludzi może spowodować, że będzie to dobre zarządzanie. Natomiast dopóki będą ludzie, fanatycy, którzy będą się kierowali własnym zyskiem, a oni się będą zasłaniali wszystkim. Oni będą się zasłaniali dobrem, religią. Natomiast religia islamska, no mówię, Koran przeczytałem kilka razy, ona sama z siebie nie jest zła, naprawdę. Tutaj nie wyciągajmy takich dalekich wniosków, że to po prostu jest wojna religijna. Natomiast jeżeli z Koranu wyciągniemy pewne hasła bez takiego logicznego jakby ciągu, to możemy wywnioskować, że oni namawiają do wojny. Natomiast jeżeli weźmiemy z kolei z Pisma Świętego naszego pewne hasła, to w podobny sposób możemy to kreować. To jest po prostu wszystko zależy od ludzi.
Podpułkownik nie ukrywał również, jak bardzo akcje bojowe zmieniają ludzi. Po powrocie z wojny do domu cieknący kran nie jest już problemem.
Co to znaczy, że on cieknie? Przecież nic się z tego powodu nie stanie, że on cieknie. Nie jest to tak ważne, bo na misjach wykonywało się inne, ważniejsze rzeczy, które zagrażały życiu, bo walczyło się ramię w ramię z kolegą, decydowało się o tym, czy strzelać, czy nie strzelać, a jeżeli strzelać, no to liczyło się z tym, że ta kula kogoś trafi, nie strzelało się do tarcz papierowych. Także teraz ta świadomość, że każda wystrzelona kula może kogoś zabić, też gdzieś tam funkcjonuje. No nikt nie jest z natury zły, tak? Każdy jest z natury raczej dobry. Żołnierz przede wszystkim polski, podejście do Iraku czy do społeczeństwa to jest takie, że no, muchy by nie skrzywdził. No, taki mieliśmy z tym problem, bo tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęły padać do nas strzały, my nie wiedzieliśmy, kto do nas strzela, bo tam nie było umundurowanych przeciwników, tylko to byli tak naprawdę cywile. Cywil, który do nas strzela, a nas uczono i wszystkie konwencje i prawo użycia broni mówi jasno, że strzela się tylko do zidentyfikowanego obiektu, człowieka, czyli do tego, kto prowadzi do nas ogień i to jeszcze z taką odpowiedzią ognia w stosunku do tego, który użył. I powiem szczerze, teraz podjąć decyzję, pada strzał, podjąć decyzję, czy on do nas strzelił z karabinu maszynowego, karabinu lekkiego, czy z moździerzy, i czy mamy do niego strzelić, przykładowo z Kałasznikowa, z Beryla czy z PK, jest trudna.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Ja tylko dopowiem, że podpułkownik Grzegorz Kaliciak jest autorem książki pod tytułem Karbala, raport z obrony City Hall. Brak pieniędzy na powierzone zadania i niestabilność przepisów. Na to narzekają samorządowcy, którzy odebrali odznaki honorowe za zasługi dla samorządu terytorialnego. To wyróżnienie za skuteczne zarządzanie. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Nieważne są pieniądze, tylko ważne słowo dziękuję.
Tak mówili wyróżnieni samorządowcy.
Jak ktoś docenił człowieka, to zawsze jest milej.
Odznaki honorowe za zasługi dla samorządu terytorialnego przyznawane są od lipca tego roku. To pierwsza wyróżniona grupa, mówi Anna Skrzyńska z Biura Wojewody.
Najlepsi samorządowcy wybrani przez różne gremia. Jest to pierwsza edycja, pierwsza grupa, czyli mamy nadzieję rzeczywiście najlepsza. Wierzą w to, co robią i rzeczywiście wiedzą dlaczego.
Zarządzanie samorządem nie jest łatwe, mówią wyróżnieni. Wskazują tu na najpoważniejsze bolączki.
Czy nam starczy pieniędzy?
Barbara Nowakowska, wójt gminy Rogowo.
Czy dostaniemy jakieś zadanie, dodatkowe decyzje zapadają w Warszawie.
To jest, myślę, dla wszystkich samorządowców.
Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.
Zawsze brak pieniędzy. Po to, aby realizować te potrzeby, które każdy z nas dostrzega, czy to w małej gminie, czy w dużym mieście.
To, co jest największą bolączką dzisiaj dla samorządowców, to ta niepewność.
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.
Zawsze jak się zmienia rząd, to jest taka niepewność, jaki to będzie rząd, jeżeli chodzi o nasze sprawy samorządowe, w szczególności w zakresie finansów.
To znaczy kierowanie samorządem rzeczywiście to jest skomplikowana maszyneria, że tak powiem.
Kazimierz Kaczmarek, wójt gminy Wielka Nieszawka.
W Polsce jest bardzo duża niestabilność prawa, to jest po pierwsze. I to jest dokładanie dodatkowych zadań, na które nie ma pokrycia w finansach. I to jest największa bolączka, z którą spotyka się każdy samorząd w Polsce.
Takim największym naszym problemem to jest oświata.
Franciszek Koszowski, starosta świecki.
Oświata niedoszacowana i wiadomo, że jest niż demograficzny. Po paru dzieci, na przykładzie powiatu świeckiego, powiem, że 100 dzieci mniej, ale to jest niezauważalne. Po dwójce, piątce w oddziale, a w sumie subwencja jest dużo niższa. I takie pytanie jest na przyszłość, co zrobić, żeby ten deficyt zmniejszyć. Druga sprawa to są szpitale powiatowe. Nie widzę tutaj jakiegoś światełka w tunelu, ponieważ kontrakty będą na poziomie zeszłego roku. Dochodzą podwyżki dla pielęgniarek. Nie wiem.
Ponieważ mam za sobą przygodę samorządową.
Antoni Pawski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego.
Kiedyś byłem nawet marszałkiem dawnego województwa toruńskiego. Znam problemy jak gdyby z lotu ptaka i patrzę w tej chwili na nasz region z lotu ptaka. I ze smutkiem muszę stwierdzić, że brak współpracy czy słaba współpraca między Toruniem a Bydgoszczą no może się kiedyś po latach odbić negatywnie dla naszego regionu.
Dla Popołudnia z nami Sława Skibińska-Dmitruk.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
GIS, czyli System Informacji Geograficznej, ma dziś swoje święto na toruńskim UMK. Już po raz 16 obchodzony jest Dzień GIS-u. Specjaliści pokazują, jakie jest jego zastosowanie, między innymi w biznesie, edukacji czy kwestiach związanych z naszym bezpieczeństwem.
Mieczysław Kunc, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. GIS to jest, najprościej mówiąc, połączenie mapy z bazą danych. To, co wyświetla się na mapie, jest wynikiem zapytania, jest wynikiem zgromadzenia treści w bazach danych. Wszystkie dane, które mają aspekt przestrzenny i które mają jakiekolwiek atrybuty bazodanowe, możemy przedstawić w formie map, w formie wizualizacji. To jest m.in. system informacji geograficznej.
A w naszym codziennym życiu, gdzie ten GIS ma zastosowanie i jak on nam ułatwia życie?
Piotr Krok, jestem przedstawicielem firmy Intergraph Polska. To są chociażby nawigacje samochodowe, mapy cyfrowe, portale, które mają serwisy mapowe, gdzie wyszukujemy w Google'ach chociażby jakieś informacje o firmach i dostajemy od razu mapkę. Ale to jest taki, to jest tylko jedna część, taki można powiedzieć ułamek. O wiele bardziej wpływ GIS-u na nasze życie jest odczuwalny poprzez różne instytucje, które na przykład zarządzają państwem, czy to są instytucje zarządzające drogami, muszą mieć mapy tych dróg, muszą wiedzieć na przykład, czy wypadek się wydarzył na takim kilometrze, czy na innym, to jest też informacja geograficzna. Oczywiście cała branża geodezyjna, czyli na przykład jeśli chcemy pójść do urzędu, uzyskać pozwolenie na budowę, czy uzyskać jakiś wpis, czy informacje o zapisach planu przestrzennego, również urzędnik posługuje się najczęściej systemem GIS-owym, gdzie ma wprowadzone informacje o planowaniu przestrzennym albo chociażby o działce ewidencyjnej.
Czy GIS ma coraz szersze zastosowanie?
Ja myślę, że tak. Myślę, że każdy użytkownik internetu to widzi, dlatego że wszędzie właściwie już na stronach są jakieś informacje przestrzenne w formie map, no i nawigacje, ale myślę, że bardziej on się rozwija i coraz więcej jest używany właśnie w różnych firmach, instytucjach, czy firmach komercyjnych, czy instytucjach państwowych.
GIS ma zastosowanie również w kwestii naszego bezpieczeństwa. W jaki sposób? Jak to działa?
Anna Pierzchała, jestem przedstawicielem firmy Esri Polska. Przede wszystkim dzięki GIS-owi służby, które chociażby zajmują się bezpieczeństwem, mają dostęp do aktualnych danych właśnie w tym czasie, kiedy te informacje powinny do nich docierać. Czyli dzięki temu, że mają GIS, mają dostęp do informacji na temat niebezpiecznych zdarzeń, mogą szybciej reagować i podejmować kroki, które będą miały na celu jakby zniwelowanie niebezpieczeństwa, które może się wydarzyć.
Podejmy jakiś przykład, żeby lepiej to zobrazować.
Chociażby na festiwalu Woodstock. Jeżeli dostaję zgłoszenie, powiedzmy patrol, że mamy jakąś podejrzaną osobę, która mogłaby zajmować się dystrybucją narkotyków, to w tym momencie taka informacja trafia do policji, mogą oni w tym momencie jak najszybciej podjąć interwencję, czyli znaleźć tą osobę, zlokalizować i oczywiście zaprzestać jakby jej działalności.
No ale w jaki sposób taka osoba jest lokalizowana? Przecież festiwal odbywa się na bardzo dużej powierzchni, jest tam kilkaset tysięcy uczestników.
Właśnie dlatego specjalnie przygotowaliśmy mapę taką indeksową, czyli mamy tak na dobrą sprawę taką siatkę, gdzie podajemy lokalizację podając, tak jak w statkach, A3, B5 i w ten sposób nasz obszar jakby lokalizacji i poszukiwania tej danej osoby zdecydowanie się zawęża i łatwiej jest taką osobę zlokalizować.
Jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych, niezakaźnych chorób układu oddechowego. Dziś obchodzimy Światowy Dzień POHP. To przewlekła, obturacyjna choroba płuc.
Ewa Tomaszewska, 15 lat, już się leczę. No miałam duszności, słabo mi się tak robiło, no i nie mogłam oddychać przede wszystkim, tak mnie jakoś dusiło strasznie. Trochę kaszlałam, no i się okazało, że jestem w zaawansowanej chorobie.
Doktor nauk medycznych Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii.
POHP jest chorobą społeczną i może gdybyśmy od tego zaczęli zwracać uwagę, że to olbrzymi problem, nie tylko medyczny, ale społeczno-ekonomiczny. Choroba, która jest trzecią przyczyną zgonu, ale również jest częstą chorobą występującą w naszej populacji. Choruje w Polsce ponad 2 miliony osób, ale niestety choroba jest późno rozpoznana. Spośród tych 2 milionów 80% ma chorobę nierozpoznaną, a więc ponad 1 600 tysięcy osób chodzi wśród nas i nie zdaje sobie sprawy, że choruje na tę chorobę.
Ludzie nie wiedzą, na pewno nie wiedzą i dlatego też palą te papierochy. Paliłam 30 lat. Matko Najświętsza, za dużo. No ale lekarze mi już uprzedzali, niech pani rzuci, a ja jakoś taka uparta byłam. I nie, aż w końcu zachorowałam i natychmiast rzuciłam.
A tę chorobę można wcześniej wykryć. Wreszcie jest to choroba, która jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i absencji chorobowej. Do tego dochodzi ponad 160 milionów rocznie przeznaczonych na leczenie. Głównie na hospitalizację. Hospitalizacje bardzo drogie.
No to już ja już 15 lat jednak nie palę i wspaniale funkcjonuję. Ruszam się, jeżdżę rowerem, chodzę na pielgrzymki, duże spacery. Dbam o siebie, nie przebywam właśnie w tych zasmrodzonych tych miejscach.
To choroba, która eliminuje ze środowiska. A mało tego, są to ludzie osamotnieni, ponieważ no nie mogą towarzyszyć codziennemu życiu swoich najbliższych. Czują się po prostu osamotnieni i jak gdyby wyautowani ze swojego środowiska.
Ja mam na imię Halina. Od wielu lat choruję na chorobę POHP. Prawie 15, może nawet więcej, już nie pamiętam. Jest to choroba bardzo postępująca. Mój organizm nie potrafi wydalić dwutlenku węgla. No i niestety przebywam w szpitalu dość często. No i trudności niestety w egzystencji, nawet w środowisku takim przyjaznym. No bo choroba jest to wyniszczająca organizm od wewnątrz. 24 godziny jestem pod respiratorem. Poruszam się w domu i w trakcie zaostrzenia choroby, nawet przejście 3 kroków, rozmowa z kimkolwiek, to jest duży bardzo wysiłek. Nie mogę po prostu oddychać w tym momencie. Niestety od wielu lat jakoś nasz kraj nie potrafi sobie pomóc, jeżeli chodzi o nowe leki, jakiejś nowszej generacji.
Leki się zmieniły. Właśnie na POHP, jeszcze kiedy zaczynałam pracować, patrzyło się bardzo pesymistycznie. moi koledzy starsi mówili, daj spokój, to się nic nie da zrobić, pali, palił i już nic się mu nie pomoże. Ale od pewnego czasu na chorobę patrzymy bardziej optymistycznie, bo to jest choroba, w której się bardzo dużo dzieje. Są nowe leki, no, możemy pomóc rzucić palenie palaczom, czego nie było kiedyś. Możemy wcześniej rozpoznać chorobę, czego nie robiliśmy jeszcze 15 lat temu. Wreszcie możemy rozpocząć leczenie, które łagodzi objawy, bo nie mamy leczenia przyczynowego, ale mamy leki, które łagodzą objawy.
Często pani tutaj się zjawia w szpitalu?
Bardzo często. To znaczy, jak zachorowałam na tą chorobę, to było 2 razy do roku. Potem coraz częściej. Od 2 lat praktycznie nie wychodzę z domu i mój pobyt w szpitalu był nieraz nawet 2 razy w miesiącu i traktuję ten szpital jak drugi dom, po prostu to niestety. Ja na przykład schudłam bardzo dużo kilogramów, przeszło 20, ze względu na to, że w trakcie jedzenia ja się po prostu męczę. Ja wolę nie jeść i się nie męczyć.
Dzisiaj ile pani kroków zrobiła?
2 kroki i łóżko. Tylko za potrzebą fizjologiczną i to niestety nawet nie do łazienki. To jest już dla mnie samo przejście 2 kroków w jedną i 2 kroków w drogą, to już niestety, zresztą po głosie już można wyczuć, że jestem bardzo zmęczona.
Trzeba o tym mówić, że jest to choroba śmiertelna. To jest choroba, którą można wcześniej wykryć. Jeżeli wykryjemy chorobę wcześniej i co jest najważniejsze, usuniemy jej przyczynę, czyli palenie papierosów, możemy zahamować postęp tej choroby. To jest bardzo ważne. Jest to trudne, bo palacze papierosów uciekają przed uwagami czy radami rzucenia palenia.
A może wprowadźmy spirometrię do badań okresowych, które wykonujemy raz na jakiś czas w zakładach pracy?
Myślę, że to by było bardzo dobre rozwiązanie, a poza tym jako byłoby to obowiązkowym badaniem. Są zawody, w których w ramach medycyny pracy powinna być wykonywana spirometria. Powinna. Ja nie chcę mówić, czy ona jest wykonywana. Mam czasami wątpliwości, patrząc na pacjentów, którzy do nas przychodzą. To by było bardzo dobre rozwiązanie.
No i dzisiaj między innymi o rzucaniu palenia, o POHP, ale także o expose pani premier Beaty Szydło. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, PIK małpa radiopik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Proszę się nie zdziwić, jak państwu zadam dość osobiste pytanie, czy państwo palą papierosy. 52 345 50 90 i 60. A to pan Bogdan, dzień dobry.
Tak. Jechałem teraz z pracy i słyszałem wypowiedzi tych pierwszych 3 pań, to normalnie mi włosy zęba stanęły, bo zmienia się władza, mamy nowego prezydenta, wszystkich Polaków, pani premier, która wypowiedziała to expose, ja i przybijam brawo, no niech spełnią te wszystkie swoje postulaty. Ale wychodziłem z pracy i spotkałem taką panią Wandzie, której dużo pomagam, i 4 dzieci i mąż na najniższej krajowej, nie? Ja mówię, pani Wandziu, mówię, od 1 stycznia już się pani polepszy. A ona mówi, panie Bogdanie, to jest nieprawda. Ja mówię, dlaczego nieprawda? Bo my jesteśmy na pomocy, dostajemy... Ja mówię, ile pani razem dostaje pieniędzy od miasta? No my dostajemy na 4 dzieci dostajemy 1150 zł, nie? A teraz ty, mówi, my przedstawiliśmy z mężem tą wstępną ustawę. Wszystko to będzie zabrane. Dostaniemy 2000 zł. Ale wszystkie te pomoce, które mieli, muszą się wyrzec z tego. Tak?
Na pewno no będziemy do tego projektu pewnie powracać, jak już on będzie gotowy.
Tak, tylko mówię, że te panie, które powiedziały, ja nie wiem, no nie chcę brzydko się odzywać.
No proszę się brzydko nie odzywać, ale proszę mi jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy pan pali papierosy?
Właśnie palę i rzucałem wiele, wiele razy, no ale w końcu jak 60 przejdzie, sobie zagwarantowałem, że rzucę te palenie.
To trzymam pana za słowo. Pozdrawiam serdecznie.
No pozdrawiam. No, halo.
Do usłyszenia, panie Bogdanie. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry.
Dzień dobry, Kuba z Związa.
Tak, panie Kubo. Pali pan czy nie?
No, nie palę. To tak, teraz... to palam, ale o nałogu mówić raczej nie można.
Możemy przejść do drugiego tematu.
Dobrze, czyli expose, tak?
Tak.
Mi się expose bardzo podobało. Oczywiście, no, można było tam oczekiwać więcej co do polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast, no, wiadomo, że w takim expose zawsze jakiś tam większy nacisk kładzie się na jakieś inne tematy, mniejszy nacisk na inne. Jeżeli takie expose trwałoby, nie wiem, 5 godzin, no to może rzeczywiście wszystkie te płaszczyzny byłyby poruszone. Natomiast mi się expose bardzo to poruszało i też w nawiązaniu tutaj do poprzednika, który tutaj mówił o tej ustawie, o tych 500 złotach, no to tutaj zarówno jak gdyby no, chcę pocieszyć i zarówno pana, jak i tą panią, tak, o której mówił, że jeszcze nie ma chyba projektu ustawy
tak
w Sejmie.
Mi się wydaje.
Ciężko się w ogóle odnieść, tak? To jest taki plan, tak? Pomysł. Natomiast o szczegółach, czy tam będą zawierane jakieś inne dodatki, tak? Czy tam z MOPS-u, czy z MOPR-u, to o tym na razie mówić chyba nie możemy. Także ja patrzę z nadzieją, bo uważam, że ta zmiana jest potrzebna. Z przykrością patrzę na opozycję, która już jak gdyby swoją nieudolność, no bo przegrali wybory, trzeba to zaznaczyć, a nie przegrali tych wyborów przypadkowo. Jak gdyby próbują o tym zapomnieć i teraz będzie taka walka pod tytułem musimy walczyć z PiS-em, bo oni nam, prawda, oni nie gwarantują nam demokracji, nie gwarantują nam wolności, tylko my, Platforma, jesteśmy w stanie tutaj być strażnikiem.
Panie Kubo, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam.
52-345-50-90 i 52-345-50-60. Telefon do nas. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go. Pan Paweł Starunia, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Słuchamy.
Bo ja niekiedy też popalam. Muszę się do tego przyznać.
Ale od dawna?
No, już ładne parę lat. Tylko tak sobie to tłumaczę jeszcze, panie redaktor, bo uprawiam trochę sportu, trochę jeszcze gram w kółkę, chociaż już mam tam ponad 40 lat, ale nie ma na to go zganiać. No ale jeszcze jakoś tam sobie radzę i tak czuję się jeszcze zdrowo i może tutaj przyczyna jest tego, że palę i jakoś nie mogę się wyrzucić tego.
A panie Pawle, a kiedykolwiek pan robił sobie spirometrię?
Robiłem.
No to jak pan robił to w takim razie?
No nie było żadnych problemów.
W drugiej sprawie też?
Drugi temat, to nie za bardzo mogę się wypowiedzieć, bo nie,
bo nie słuchał pan.
Wracam, ale tak tylko to chciałem powiedzieć, bo już próbuję się kilka razy dodzwonić do państwa i nigdy nie mogę przed wyborami, w trakcie wyborów, także może tylko powiem, że kto rządzi, to niech rządzi, kto szedł, to niech walczy o to, żeby rządzić dalej, a życzę każdemu i wszystkim słuchaczom, żebyśmy po prostu mieli lepiej.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
52. 345-50-90 i 52-345-50-60. Telefony do nas. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Słuchaj, Zosławka. Pani redaktor, no to pierwszy temat, jeżeli chodzi o POHP, to ja z problemem akurat byłem bardzo blisko, że tak powiem, ponieważ moja mama chorowała na tę chorobę i mogę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo, bardzo poważne schorzenie.
Tak, i wiele o tym nie wiemy. Bardzo często no, uważamy, że możemy palić, prawda, bo nic nam nie jest.
Też mama była palaczem i paliła ponad 20 lat, rzuciła palenie. Choroba się objawiła po 10 latach chyba, jak już to palenie rzuciła. Ja jestem z Wrocławka, u nas służba zdrowia wygląda jak wygląda i chciałbym wszystkich, którzy chorują na tę chorobę, przestrzec tylko przed jednym, żeby się nie dawali łatwo wpędzić w leczenie sterydami, bo u mojej mamy właśnie w ten sposób zadziałano. Na początku wydawało nam się wszystkim, że cudowny lekarz się wyleczył z choroby, bo sterydy działają na początku bardzo szybko, stawiają na nogi. Tym się okazuje, że to jest tak z akumulatorem, który podładujemy i
działa. Przecież to nie jest choroba wyleczalna, tak?
To nie jest choroba wyleczalna, ale ja tu słyszę o jakichś lekach nowej generacji. Jeżeli takie leki są, jeżeli tutaj jedna ze słuchaczek mówi, że ona 15 lat funkcjonuje z tą chorobą i mówi to w kontekście tych nowszych leków, no to ja namawiam wszystkich, którzy chorują na to, żeby się o te leki upominali, bo lekarze bardzo łatwo, ja to zresztą widzę na przykładzie mojej córki, która ma alergię, lekarze bardzo łatwo przepisują leki sterydowe, bo to są szybkie efekty i tutaj...
Ale wziewne leki sterydowe to jest jedyna chyba kuracja już. Nie chcę tutaj z panem tej dyskusji prowadzić na antenie, ale sama coś o tym wiem. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Musimy tę część zakończyć. Polska piosenka, chociaż we fragmencie. Ira, dlaczego nic?
Usłyszałem z jej ust, że chce dla mnie wciąż być kimś, a ja uwierzyłem w miłość, potem w przyjaźń. Przecież nie
reklama. Klub Kuźnia zaprasza na koncert The Watch Plays Genesis. 22 listopada usłyszymy w Bydgoszczy albumy Trespass i Nursery Crime w fenomenalnym wykonaniu The Watch. Więcej na klubkuźnia.pl. Czekasz? My już ruszyliśmy. Pierwsi w regionie rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2015. 85 nowych samochodów BMW w wyjątkowej ofercie. Nie czekaj, bądź pierwszy razem z nami. BMW Dynamic Motors zaprasza do salonów. Bydgoszcz, ulica Fordońska 264, Toruń, ulica Olimpijska 8. Wielka jesienna wyprzedaż biżuterii złotej, srebrnej oraz brylantów. Teraz taniej. Przecena do minus 70%. U nas bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy. Warto skorzystać. Jubiler Karkosik, Bydgoszcz, ulica Dworcowa 5. Uwaga, potrzebujesz gotówki? Skupujemy złoto i srebro. Gwarantujemy najwyższe ceny. Zapraszamy. Jubiler Karkosik, Bydgoszcz, ulica Dworcowa 5.
Legendarny i niepowtarzalny chór Aleksandrowa. 23 listopada w hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Wyjątkowe wydarzenie muzyczno-taneczne. 130 osób na scenie. Chór, balet, orkiestra, soliści. Bilety w hali Łuczniczka oraz w Empikach.
Poznaj kolejną odsłonę prezentacji ponad stuletniej historii polskiej grafiki. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza na wystawę z cyklu Wielość w jedności, towarzyszącą Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2015. Galeria Sztuki Nowoczesnej, dom Leona Wyczółkowskiego. Ekspozycja czynna do 6 grudnia 2015 roku.
Minęło już 10 lat.
Co?
10 lat.
Od czego?
Od otwarcia Galerii Wnętrz AMC. Z okazji dziesięciolecia Galerii Wnętrz AMC już od listopada startujemy z wystrzałowymi promocjami na najlepsze meble w regionie. Do 40% zniżki, wyprzedaże ekspozycji, a nawet meble bez VAT. Galeria Wnętrz AMC. Już od 10 lat inspirujemy Twoje wnętrza. Zapraszamy. Ulica Lelewela 33, Róg Grudziąckiej. Reklama.
Jest 16. Środa, 18 listopada, wiadomości w Polskim Radiu PIK, Patrycja Wiśniewska. Sprawa Tomasza G. wraca do Bydgoszczy. Sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił zaskarżony wyrok bydgoskiego sądu, który skazywał znanego biznesmena na 25 lat więzienia za zlecenie zabójstwa dyrektora Centrum Likwidacji Szkód PZU. Jakie było uzasadnienie orzeczenia?
Generalnie uzasadnił to pozbawieniem trzech oskarżonych prawidłowej obrony, a brało się to stąd, że każdy z nich wprawdzie miał swojego obrońcę, ale w toku procesu ci obrońcy się wzajemnie zastępowali, a reprezentowani przez nich oskarżeni wzajemnie się obciążali. To prowadzi do tego, że jest kolizja interesów i w związku z tym jest to pozbawienie możliwości obrony.
Wyjaśnia rzecznik gdańskiego sądu sędzia Roman Kowalkowski. W toku bydgoskiego postępowania przesłuchano 130 świadków, w tym 10 koronnych. Ryszard Petru do rządu nie dacie rady. W Sejmie trwa debata nad ekspoze nowej premier. Klub Nowoczesnej nie udzieli wotum zaufania gabinetowi Beaty Szydło.
Pani premier bardzo dużo dzisiaj obiecała. Ja mam obawę, że w 100 dni puści się nas wszystkich z torbami. Mam wrażenie, że proponuje się nam rządy szalone i nieodpowiedzialne. 500 zł na dziecko to 20 miliardów. Obniżony wiek emerytalny 10. Wyższa kwota wolna 20 miliardów. Obniżka CIT 7 miliardów. Pan prezes Kaczyński często mówił, że chciałby, żeby Budapeszt był w Warszawie. Proszę Państwa, w Budapeszcie jest 27% VAT. To, co proponujecie, to jest VAT na poziomie 28 albo 29%. Wszyscy za to zapłacimy.
Mimo braku poparcia dla rządu, Petru zapowiedział, że będzie mógł z nim współpracować m.in. w sprawie podwójnego odpisu inwestycyjnego, rozwoju szkolnictwa zawodowego czy obniżonego CIT dla małych i średnich firm.
To są wiadomości Polskiego Radia PIK. Najbliżej regionu.
Miał prawie 4 promile, spał na kierownicy, inny kierowca zabrał mu kluczyki. Zachowanie 27-latka zasługuje na pochwałę. Do tego zdarzenia doszło w Wincentowie koło Piotrkowa Kujawskiego. Przypadkowy kierowca zwrócił uwagę na Golfa, który zjeżdżał z jednego pasa na drugi. Gdy się zatrzymał na poboczu, mężczyzna postanowił sprawdzić, jaka jest tego przyczyna. Zobaczył śpiącego kierowcę i pasażera, wezwał policję. Mieszkańcowi powiatu Konińskiego grozi do 5 lat więzienia. Dlaczego warto chodzić wcześniej spać? Tego dowiedzą się uczestnicy wykładu, który za 2 godziny rozpocznie się w Bydgoszczy w auli Collegium Medicum przy ulicy Jagiellońskiej. Dr Karolina Szewczyk-Golec opowie o jakości snu, o melatoninie, czyli hormonie snu i czuwania. Wykład odbędzie się w ramach akcji Medyczna Środa. To cykl otwartych prelekcji na temat zdrowia. Odbywają się zawsze w środę i zawsze o 18. A kolejne wiadomości o 17. Ostrzegamy przed silnym wiatrem w porywach do 90 km na godzinę. 10 stopni pokazują termometry w regionie, ciśnienie jest niskie.
Reklama.
Tak jak każde ciało jest wyjątkowe, tak każdy materac Tempur zachowuje się wyjątkowo. Zapewnia idealne podparcie kręgosłupa i odciążenie dla mięśni. Czy wiesz, że trwają najlepsze promocje Tempur? Tylko w salonach Comfort Snu. Zapraszamy Cię do autoryzowanych salonów materacy Tempur w Bydgoszczy. Przy ulicy Jagiellońskiej 94 obok Media Markt i Szajnochy 2 obok Obi. Wejście od Fordońskiej oraz na www.comfortsnu.pl. Wybierz Comfort Snu.
Ach, to była nagła sprawa. Pilnie potrzebowała mnie dużej sumy. Szukałam kogoś godnego zaufania, sprawdzonego. Znajoma powiedziała mi, że Optima to uczciwa firma i nigdy się na niej nie zawiodła. Teraz wiem to i ja. Optima to bezpieczne pożyczki.
Optima Pożyczki. Dzwoń 500 600 370 lub odwiedź nas. Bydgoszcz, ulica Dworcowa 8. Telefon 500 600 370. www.optima.pl. Optima. Wygodne rozwiązanie na gotówki pożyczania.
Bydgoszcz to moje miasto. Tu jest mój dom, moja rodzina, moje miejsce. Dlatego zmieniam Bydgoszcz na lepszą. I ty weź udział w akcji Centrum Handlowego Rondo i Urzędu Miasta Bydgoszczy Odmień swoją okolicę. Głosuj na projekty zmian, uzasadnij swój wybór i wygraj kartę podarunkową. Zwycięski projekt Centrum Rondo dofinansuje kwotą 10 tysięcy złotych. Głosujcie na Facebooku do 29 listopada. Więcej na cecharondo.pl i Facebooku.
Klub Kuźnia zaprasza na koncert zespołu Micro Music 20 listopada. Fuzja jazzu, trip-hopu i rocka. Koncertowa energia. Micro Music. Więcej na klubkuźnia.pl.
Krysia, popatrz. Znowu super ceny w Komputronik.
4,5-calowy stylowy smartfon LG Leon 4G LTE z dwoma aparatami i 8 giga pamięci za jedyne 399 zł. Taki smartfon w takiej cenie? To oferta nowego salonu Komputronik w Centrum Handlowym Zielone Arkady. Idealny pomysł na gwiazdkowy prezent.
Szykuj się, Krystyna. Woohoo! Zabieram cię na przedświąteczne zakupy do nowego salonu Komputronik w Zielonych Arkadach.
Dla jednych za ślisko, dla innych za mokro. Dla jednych za zimno, dla innych za ciemno. Dla jednych za wiecznie, dla ciebie w porządku. Bądź przygotowany na jesień i zimę. Mercedes-Benz klasy C i E z napędem na 4 koła Formatic. Sprawdź ofertę specjalną w salonie.
Zaprasza Autofrelik. Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 27. Toruń, ulica Szosa Chełmińska 214.
Minęło już 10 lat.
Co?
10 lat.
Od czego?
Od otwarcia Galerii Wnętrz AMC. Z okazji 10-lecia Galerii Wnętrz AMC już od listopada startujemy z wystrzałowymi promocjami na najlepsze meble w regionie. Do 40% zniżki, wyprzedaże ekspozycji, a nawet meble bez VAT. Galeria Wnętrz AMC. Już od 10 lat inspirujemy Twoje wnętrza. Zapraszamy. Ulica Lelewela 33. Róg Grudziąckiej.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części mówić będziemy o akcji poszukiwania dawców szpiku kostnego. Będzie studio Camera Image. No i także pojawi się głos Macieja Jastrzębskiego, autora już trzeciej książki. Ta książka nosi tytuł Krym, miłość i nienawiść. Pomóżmy Kamili, Reginie i innym. To hasło akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Kamila to 16-letnia chora dziewczynka. Regina 56-letnia kobieta chora na białaczkę. Akcja rejestracji odbędzie się już w najbliższą niedzielę 22 listopada w Fundacji Wiatrak i w bydgoskim Fordonie i w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. A dziś o szansach ratowania chorych dzięki transplantacji szpiku na konferencji prasowej w Szpitalu Klinicznym nr 1 imienia doktora Jurasza mówił prorektor UMK do spraw Kolegium Medicum w Bydgoszczy, profesor Jan Styczyński.
Jestem lekarzem transplantologiem i moje podstawowe miejsce pracy to jest oddział transplantacji szpiku kostnego i mam w tym zakresie już gdzieś około 15-letnie doświadczenie. Jestem dawcą komórek krwiotwórczych, to takim rzeczywistym dawcą było to dokładnie w listopadzie 3 lata temu. Transplantacja jest bardzo ważną metodą terapeutyczną w medycynie. Transplantację szpiku i komórek krwiotwórczych, o czym tutaj głównie dzisiaj mówimy. Dawcą może być każdy. Tak naprawdę chodzi o przeszczepianie komórek krwiotwórczych, które odtwarzają szpik. A ma to znaczenie przy szeregu różnych chorób nowotworowych, typu białaczki, przy różnych niewydolnościach szpiku. Informacja z dnia wczorajszego, prawie 26,5 miliona ludzi jest na świecie zarejestrowanych jako potencjalnych dawców i można powiedzieć około 500 000 z nich jest rzeczywistymi dawcami. I nie ma żadnego ryzyka jakichkolwiek powikłań.
Na imię mam Monika, jestem przyjacielem rodziny Kamili. W zeszłym roku przyszedł kolejny cios dla rodziny. Pojawił się nowotwór, chłoniak. Kamila wczoraj otrzymała ostatnią dawkę chemii. W przyszłym miesiącu będzie miała wyniki kontrolne, które będą mówiły o tym, czy ta chemia się powiodła, czy ten przeszczep szpiku będzie jednak konieczny. Kamila chce żyć, na pewno chce żyć, ma 14 lat, dlatego wszyscy się zaangażowali do tego, żeby taki dawca szpiku właśnie dla niej się odnalazł, żeby ten bliźniak genetyczny spowodował, że będzie mogła dalej szczęśliwie żyć.
Mam na imię Stefan, jestem mężem Reginy i nasz problem zaczął się dokładnie 11 marca. Stwierdzono nadmiar białych ciałek leukocytów, białych ciałek krwi. Żona została już na oddziale. W tej chwili przebywa w domu na krótkiej przerwie między chemiami. Została żona po prostu zakwalifikowana do przeszczepu i czeka po prostu na dawcę niespokrewnionego. Przyłączyliśmy się tutaj do akcji wspólnie z rodziną, znajomymi Kamili 14-letniej. 22 listopada, to jest niedziela.
Mama zachorowała. Decydując się, drodzy Państwo, na bycie potencjalnym dawcą, pomagacie nie tylko osobom, które są już chore, ale być może kiedyś, oby nie, żeby nie spotkało to po prostu nikogo z Was.
Mam na imię Jadwiga. 7 lat temu zdiagnozowano u mnie ostrą białaczkę szpikową. W lipcu 2009 roku przeszłam przeszczep. Dawcą był wtedy młody chłopak, 22-letni Niemiec, Christian z Norymbergi. Uratował moje życie. Dowiedział się, że jest potrzebny dawca dla Polki. Mówi, że nie wahał się ani chwili.
Mam na imię Bartosz, jestem studenckim ambasadorem Fundacji DKMS Polska. Zostałem już dawcą. Fundacja w przeciągu 6 lat zarejestrowała 750 tysięcy osób. 6 lat temu, jeżeli jeszcze nie było tej fundacji, było to niecałe 50 tysięcy.
Justyna Szczepanek. W Bydgoszczy mamy niespełna 9 tysięcy zarejestrowanych potencjalnych dawców. Zarejestrować się mogą osoby między 18 a 55 rokiem życia. Nie powinny mieć znacznej nadwagi. Być może uda nam się uratować życie Kamili i Reginy.
Robimy wszystko, aby jak najwięcej osób świadomą decyzję podjęły, przyszły 22 listopada do Galerii Pomorskiej bądź do Fundacji Wiatrak w Fordonie, aby zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców szpiku. 9.30, 15.30 w Wiatraku, od 11 do 17 w Galerii Pomorskiej.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image. Na antenie Polskiego Radia PIK.
Noc Walpurgi to film, który wyróżnia się w konkursowym zestawie. To czarno-białe kino, nieco staroświeckie, rozpisane na dwóch aktorów. Takie obrazy rzadko goszczą na Camera Image. Skąd pomysł na taką klasykę? O tym opowiadał w Bydgoszczy reżyser Marcin Bartkiewicz.
Pewnego dnia po prostu zadzwonił do mnie właśnie Sebastian, producent, i powiedział, że gdyby znalazł temat na dwójkę aktorów w jednej przestrzeni, to on, nawet gdybyśmy nie znaleźli wsparcia finansowego z rozmaitych ośrodków kultury czy instytucji kulturalnych, mógłby mi ten film wyprodukować. No to wiecie, jeżeli producent dzwoni i mówi coś takiego, no to ja po prostu wziąłem i zaraz znalazłem temat. Nie było tak łatwo, bo od początku wiedziałem, że będzie łatwiej znaleźć materiał w teatrze na dwójkę aktorów w jednej przestrzeni. Jednak w Polsce nie cieszą się takie produkcje specjalnie zainteresowaniem wśród dramaturgów. Znalazłem tekst monodram. I to była diwa Magdaleny Gauer. Zadzwoniłem do Magdy i powiedziałem, słuchaj, bardzo chciałbym zrealizować film na motywach twojego monodramu, z tym, że musielibyśmy rozpisać na dwa głosy tę partię. I napisaliśmy scenariusz na dwie osoby, zupełnie nowy tak naprawdę. I tylko elementy z tego monodramu znalazły się w filmie.
Autor zdjęć Andrzej Wojciechowski nie ukrywał, że projekt był pełen ograniczeń. Takie czarno-białe zdjęcia były także wyzwaniem.
Bardzo lubię takie projekty, w których są pewnego rodzaju ograniczenia. Tutaj takich ograniczeń było dosyć sporo, takich limitacji. Jedno wnętrze, dwójka aktorów. Bardzo szybko zdecydowaliśmy się też na to, żeby ten film był czarno-biały, żeby to była kolejna taki element, który buduje formę filmową, bo ja uważam, że dzięki takim ograniczeniom człowiek zaczyna działać bardzo kreatywnie i zaczyna się na takim polu, które jest bardzo precyzyjnie wyznaczone, bardzo szybko szukać takich elementów, które w innych warunkach czasem są po prostu niewidzialne, niewidoczne.
W tej kreacji bardzo istotne okazało się światło.
To było takie niebezpieczeństwo, że wyjdzie po prostu z tego teatr, telewizji. I cały czas myśleliśmy o tym, żeby użyć takie środki, żeby w tym małym wnętrzu stworzyć taki mikroświat, który podlega swoim prawom, swojej ewolucji, jakby każdy element ma tam jakieś znaczenie i to jest opowieść o swego rodzaju takiej implozji światła, o o tym, że coś, co jest światem, który na początku wygląda w miarę normalnie, jest pewien rodzaj takiego światła realistycznego, tam stopniowo zaczyna ewoluować, stopniowo zaczyna się tam wkradać coraz więcej ciemności, która jakby destruuje ten świat, pożera go. Zostaje tylko tak naprawdę minimalne źródło światła, które jest takim punktem kulminacyjnym tego filmu i z tego fotonu potem wszystko się odradza.
W konkursie Kina Polskiego dziś także Karbala ze zdjęciami Arkadiusza Tomiaka w roli głównej Bartłomiej Topa. Aktora na dużym ekranie zobaczymy także jutro w filmie Letnie Przesilenie. Z festiwalu Camera Image w Bydgoszczy Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image na antenie Polskiego Radia PIK. Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Krym, miłość i nienawiść. To trzecia książka naszego wieloletniego kolegi radiowego Macieja Jastrzębskiego, obecnie moskiewskiego korespondenta Polskiego Radia. Wczoraj późnym popołudniem we Wrocławku odbyła się promocja jego książki.
Maciek, można powiedzieć, że co rok prorok tak cię zauroczył wschód, że postanowiłeś się nim dzielić.
Z jednej strony wschód jest dla mnie inspiracją do poszukiwania nowych tematów, a z drugiej strony też to, co zacząłem robić i to, z jakiej okazji w tej chwili rozmawiamy, czyli wydawanie, pisanie właściwie i wydawanie książek, to jest także nowe doświadczenie, które no, traktuję jak nową zabawkę.
Ale
w swoim
to nie
warsztacie.
Pierwsza, to już trzecia.
To jest trzecia książka, tak, ale to zauroczenie z wschodem z jednej strony i z drugiej strony zauroczenie nową wartością w mojej pracy.
O Gruzji pisałeś z wielkim zachwytem, z wielką, można powiedzieć, nawet miłością, ale Krym to temat, który niestety przy innej okazji jakby się pojawił.
Tytuł książki Krym, miłość i nienawiść. O Krymie ta książka nie traktuje w całości. Słowo Krym jest tylko takim słowem kluczem do pokazania, że tam się zaczęło to wielkie nieszczęście dla Europy, przede wszystkim Europy Wschodniej, przede wszystkim dla kontaktów między Ukrainą i Rosją a państwami zachodnimi. A więc proszę nie odbierać tej pozycji jako przewodnik po Krymie, czy też tylko książkę poświęconą wydarzeniom na Krymie. To jest wszystko to, co dzieje się i w sferze kontaktów międzyludzkich, i w sferze propagandowej, i w sferze politycznej w związku z kryzysem ukraińskim, bo przecież tam też są obszerne fragmenty tego, jak wygląda życie i wojna w Donbasie.
Odwiedzałeś i Gruzję, i wielokrotnie odwiedzałeś Krym. Będziesz tam wracał? Namawiasz nas wszystkich, żeby kto może tam się wybierał.
Do Gruzji oczywiście namawiam, dlatego że Gruzja jest pięknym krajem, bardzo nam przyjaznym. Warto odwiedzić Gruzję przynajmniej raz w życiu, posmakować życia z Gruzinami pod jednym dachem i dowiedzieć się, że jest nacja na świecie, która kocha nas tak, jak to w przykazaniach miłości, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I państwo się nie zawiodą, tak rzeczywiście jest, jeśli chodzi o nastawienie Gruzinów do nas. Do wyjazdów na Krym namawiać państwa nie będę, ponieważ objęty jest sankcją i w związku z tym niech takim pozostanie, dopóki nie znormalnieje i nie wróci do naszej rzeczywistości, a przede wszystkim w granice Ukrainy.
A o czym dokładnie traktuje książka, można będzie dowiedzieć się w piątek w Dworze Artusa w Toruniu o godzinie 19. A popołudnia z nami Anna Pudlińska.
I tam będziemy oczywiście. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 pik@radiopik.pl. SMS-y pod numer 70906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj i o expose, ale również o chorobie POHP. Dzisiaj Światowy Dzień właśnie POHP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Ma non è facile capire dove sta. Vedi amico caro, il grano d'estate è d'oro, l'uva maturerà e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo.
Dzień dobry, witam.
Dobry wieczór. Mówi Filip z Bydgoszczy. Proszę pani, jak tylko było to expose daty Szydło, to ja niestety musiałam telewizor wyłączyć, żeby się nie denerwować, do tego populizmu i socjalizmu. Ja nie cierpię socjalizmu i populizmu. To już tych andronów i tych absurdów to już od kilku miesięcy słucham. Ja uważam, że każdy człowiek jest kowalem swego losu i powinien sam mieć swoje pieniądze, a nie... Wszyscy teraz wyciągają ręce o różne zasiłki, żeby państwo wszystkim płaciło darmo zjadą.
No to jest... też nie mówmy darmo zjadą, bo wie pan, to no, różne są
to
koleje...
Straszne. No każdy człowiek jest kowalem swego losu. Każdy musi mieć sam swoje pieniądze.
Żeby to było takie proste.
Tak,
panie Filipie, to jeszcze pana
ja...
spytam o opalenie.
Ja tam w życiu nigdy nie paliłem, całe szczęście, i mam przez to więcej pieniędzy na koncie, że nie palę, bo papierosy są bardzo drogie. Dlatego w ogóle nie lubię i uciekam od dymu, ja nie lubię nawet jak ktoś pali obok mnie.
Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
A jeszcze chciałem powiedzieć, że ja się cieszę, że PiS właśnie, chociaż na PiS nie głosowałem, ale cieszę się, że PiS rządzi, bo mi najbardziej chodzi, żeby ten film amerykański, bo amerykański wywiad nagrał ten film jak bomby Tuska i Putina, tak mówił
nie,
pan
Macierewicz. Nie, to już zostawmy. Panie Filipie, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dosłownie jeszcze przez kilka chwil czekam na państwa telefony. To pani Emilia, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym chciała poprosić kobiety w ciąży, kobiety z małymi dziećmi, żeby nie pracowały z papierosem koło wózka albo trzymając za rączkę, bo powiem tak, ja jestem młodą mamą i po prostu słabo mi się robi, kiedy widzę, jak mama, nie wiem, może babcia, idą z papierosem i z małym dzieckiem. Chociaż to dziecko nie jest niczemu winne, a ma oddychać tym powietrzem z papierosem, czego ono jest winne.
Trudno się z panią nie zgodzić. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Witam panią, dzień dobry.
To wystąpienie chyba mało ważne. Słowo zaufanie nie powtórzyło się 77 czy więcej razy, jak to pewien wybitny premier mówił. Nic też o miłości, no jakieś nietreściwe. Dziękuję.
Pozdrawiam. Ale tak troszeczkę chyba sarkastycznie zabrzmiało. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam ponownie Mateusz z Torunia. Już kiedyś wypowiadałem się na temat naszej nowej władzy. Miałem okazję słuchać właśnie w trasie expose pani premier. Brakowało mi tylko słynnego pomożecie, pomożemy. I jeszcze dobre była wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego. Został zapytany, czy expose się mu podobało. Jak mogło mu się nie podobać, skoro sam je napisał?
Panie Mateuszu, bardzo. No nie wiem, kto napisał to expose, to tak nie mówmy, ale ja mam jeszcze jedno pytanie niedyskretne.
Tak.
Pali pan?
Nie.
No i bardzo dobrze. I tak proszę pozostać przy tym. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Na pewno Żaneta Walentyn, która już w studiu. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. A czy dzisiaj jest dzień bez papierosa?
Dzisiaj jest POHP, Światowy Dzień POHP, aha, a jutro jest dzień rzucania palenia. I co ty na to?
A czy elektroniczne wchodzą tutaj?
Oczywiście, że też rzucamy. Wyrzucamy je. Nawet możemy jutro zrobić zawody.
Okej.
Okay. A dzisiaj co? Dobrze. Bliżej życia?
A dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie. A to przy okazji Solca Kujawskiego, bo zadzwonili do mnie mieszkańcy Solca Kujawskiego i poprosili o przyjazd. Twierdzą, że tam zrewitalizowano, zresztą bardzo pięknie, główną ulicę 23 stycznia. No, wydano dużo pieniędzy i wokół drzew postawiono takie krawężniki, takie otoczki, które są wysokie i ostre niestety. I no, mieszkańcy mówią, że zimą to może być nie tylko zresztą zimą, bardzo niebezpieczne, bo wystarczy, że ktoś się potknie i rozbije sobie głowę w najlepszym przypadku. Ja sobie pomyślałam, że no, krawężniki wokół drzew, co to jest za temat? Ale ponieważ no, nasi słuchacze prosili, żeby jednak to zobaczyć, a ja zazwyczaj ulegam głosom naszych słuchaczy, no to pojechałam. Istotnie, to są wysokie, ostre krawężniki i tak się zastanawiałam, no wydano właśnie pieniądze na rewitalizację ulicy. Czy nie można było wcześniej o tym pomyśleć? I przypomniałam sobie, że kilka tygodni temu rozmawialiśmy o ulicy Kołobrzeskiej w Bydgoszczy, która była wówczas remontowana, a wcześniej też remontowana. Czy nie można zrobić od razu dobrze, tylko trzeba poprawiać. Komu? Dzisiaj o takich poprawkach będziemy mówić. Wiem, że już za długo mówię.
Opowiedziałaś już dwa reportaże, które na naszej antenie. Dziś i pewnie w najbliższej przyszłości.
Kołobrzeska już była.
Ale no, myślę, że opowiedziałaś jeszcze trzeci też reportaż. Żaneta Walenty z Państwem pozostaje. Bliżej życia już niedługo na naszej antenie. Ja Państwu dziękuję. Spotykają się Państwo jutro z Erykiem Hełmijakiem po godzinie 15. Zapraszam.